Polska scena muzyczna jest pogrążona w żałobie. Wczoraj zmarł Stanisław Sojka. Szwajcaria i Austria typowane na gospodarzy spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. O szczegółach opowie nasz korespondent w Waszyngtonie. Górnicy i hutnicy wyszli wczoraj na ulicę Katowic. Sprzeciwiają się taniej stali ze wschodu i chcą rozmawiać z premierem. Wczoraj wieczorem z Sopotu dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarł Stanisław Sojka, wybitny polski muzyk, miał 66 lat. Te informacje przekazał RMF FM menadżer artysty Tomasz Koperwas. Stanisław Sojka w swojej twórczości łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną. Jako autor i wykonawca zasłynął dzięki takim utworom jak Tolerancja czy Cud Niepamięci.
Wszystko idzie źle. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie.
Więcej o twórczości Stanisława Sojki przeczytacie na rmf24.pl. Premier Portugalii Luis Montenegro ogłosił program odbudowy mienia zniszczonego przez pożary, które od końca lipca trawią kraj. Poszkodowani, którzy stracili domy o wartości do 250 tysięcy euro, otrzymają pełny zwrot kosztów, a powyżej tej kwoty 85% wartości. Rolnicy mogą liczyć na wsparcie do 10 tysięcy euro, a pomoc finansowa przewidziana jest także dla przedsiębiorców i na odbudowę infrastruktury. Rząd planuje też usprawnienie systemu ostrzegania i koordynacji walki z pożarami. W wyniku kataklizmu zginęły 3 osoby, a kilka tysięcy zostało ewakuowanych. W niektórych gminach wprowadzono zakaz opuszczania miejscowości. Szwajcaria i Austria są obecnie wymieniane jako główni kandydaci do organizacji spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Ostateczna decyzja dotycząca miejsca rozmów nie została jeszcze podjęta. Więcej faktów w tym temacie zebrał dla Was nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
Ponoć poznamy ją w najbliższych dniach, być może już nawet godzinach. Donaldowi Trumpowi zależeć ma, by do spotkania doszło jeszcze przed końcem miesiąca. Pod uwagę jako miejsce spotkania jest brana także Turcja. Odrzucono już, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Budapeszt z wielu powodów. Kwestii bezpieczeństwa po symbolikę. W 1994 roku Ukraina otrzymała od Rosji, USA i Wielkiej Brytanii zapewnienia o poszanowaniu jej granic i suwerenności w zamian za wyzbycie się broni jądrowej przejętej po upadku ZSRR. Postanowienia te zawarto w podpisanym 5 grudnia tamtego roku memorandum budapesztańskim. Postanowienia te Rosja złamała po raz pierwszy w 2014 roku, anektując należący do Ukrainy Krym i angażując się w konflikt w Donbasie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Fakty ze Śląska.
Górnicy, hutnicy i energetycy protestowali w czwartek przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Uczestnicy manifestacji wyrazili sprzeciw wobec napływu taniej stali ze wschodu oraz obawy przed zapowiedzianą przez ministra energii aktualizacją umowy społecznej dotyczącą górnictwa. Chcą rozmów z szefem rządu.
Mamy tu premiera na Śląsku, to są nasze oczekiwania.
I dymisji ministra energii przede wszystkim, bo to jest hańba, co ten człowiek wygaduje.
Dzisiaj to tyle jest początek wspólnych protestów. Będzie na pewno jeszcze Jastrzębie. Po drodze. Na pewno będzie port w Sławkowie, bo musimy nasze huty ratować. Jeśli pan Donald Tusk się nie przebudzi, no rozmawiamy z innymi branżami, z branżą motoryzacyjną. Pewnie zjawimy się u niego w Warszawie i to chyba szybciej niż później.
Mówił Rafał Jedwabny z sierpnia 80. Związkowcy przekazali wojewodzie petycję do premiera Donalda Tuska. Przed nami teraz druga część czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. W siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie został oficjalnie pożegnany ambasador Rosji w Polsce Sergiej Andriejew. I między innymi o tym pożegnaniu Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.
Jak się panu podobała suite focia nuncjusza apostolskiego z ambasadorem Andriejewem, który właśnie opuszcza Polskę? Talerz, uśmiechy, uściski. Ja rozumiem, dziekan korpusu ma pewne zadania dyplomatycznego, ale to zdjęcie było takie... No, sweetaśne, można powiedzieć.
Niestosowne. Wydaje mi się, że nuncjusz niestety nie rozumie delikatności tego, czym jest robienie sobie tego typu przyjacielskich. Nawet jeśli ona była kurtuazyjna na koniec wieloletniej służby w służbie Imperium Rosyjskiego pana ambasadora Andriejewa w Polsce, to było niestosowne, bo Rosja zabija dziesiątki tysięcy osób rocznie w Ukrainie.
No ale może to jest po prostu wyraz dyplomacji watykańskiej. Watykan nie jest stroną polską, tylko po prostu rozmawia z Rosją. Rozmawia z Rosją cały czas od początku tej wojny.
Proszę zauważyć, że na szczęście obecny papież, w przeciwieństwie do Franciszka, dość twardo mówi o imperialnej wojnie Rosji w Ukrainie. Być może nuncjusz jeszcze tego nie zauważył.
No może jest mało spostrzegawczy. To prawda, panie ministrze, że wczoraj w czasie posiedzenia rządu był pan atakowany i krytykowany za rozgrywanie narracyjne spraw związanych z nieobecnością Polski w Waszyngtonie?
To nie było przedmiotem posiedzenia rządu. Po posiedzeniu rządu mieliśmy dyskusję na
ostro
na ten temat, zresztą jakby wywołaną ustaleniami moimi z premierem Kośniakiem Kamyszem, który prowadził posiedzenie rządu. Czy ona była ostra? Nie. Natomiast była jasnym sformułowaniem, czy powtórzeniem przez rząd konstytucyjnych decyzji i prawideł konstytucyjnych o tym, że politykę zagraniczną prowadzi i będzie prowadził rząd Rzeczpospolitej, a prezydent w swoich ambicjach może tylko posuwać się do tego, że będzie reprezentował.
TVN24 informował o tym na podstawie swoich źródeł, że to jednak była ostra krytyka narracji MSZ-u w tej sprawie.
Zaprzeczam.
Zaprzecza pan. A czy pojawiły się słowa, że to była największa klęska dyplomatyczna Polski od, może nie dziesięcioleci, ale od lat?
Nie, nie było takiego.
Nie pojawiły się takie słowa.
Nie.
Ale krytyka była.
Jeszcze raz mówię. Była krytyka pewnych wypowiedzi, nawet nie samego prezydenta, tylko jego przedstawicieli w tej sprawie, którzy zapominając o tym, jaka jest polska konstytucja, w niektórych wypowiedziach uzurpują dla prezydenta kompetencje
czyli
prowadzenia...
Czyli krytykowano prezydenta, a nie MSZ.
Tak, były mocne słowa niepokoju i krytyki tego, żeby ośrodek prezydencki nie uzurpował sobie wbrew konstytucji prawa do prowadzenia polityki zagranicznej.
Panie ministrze, jak wyglądały kontakty Kancelarii Prezydenta i MSZ-u w miniony weekend? Bo te narracje się troszkę rozchodzą. Były, nie były, minister Przydacz w tym studiu mówił, nikt się z nami nie kontaktował.
Nie wiem dlaczego, ale pan minister mówi nieprawdę i w dodatku to wie.
To kto się z nim kontaktował?
Dwójka wysoko postawionych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych telefonicznie po pierwsze i ten kontakt trwa od zeszłej środy, kiedy to, jak wiemy, nastąpiły pierwsze telekonferencje przed szczytem na Alasce w gronie zarówno transatlantyckim, jak i wewnątrz europejskim i chcę to powiedzieć bardzo jasno i każdy, kto mówi inaczej, kłamie. Od początku to z inicjatywy MSZ-u, także mojej, były próby dotarcia do ministra Przydacza. Pan minister Przydacz prób kontaktów ode mnie nie podjął.
Ale natomiast... dzwonił pan do niego?
Tak, owszem. Dzwoniłem.
A on nie odbierał?
I wysyłałem SMS-y. I to nie od zeszłej środy. Myśmy próbowali... Ja i dyrektor generalny Rafał Wiśniewski jesteśmy przez ministra, wicepremiera Sikorskiego zobowiązani do nawiązania kontaktów z Kancelarią Prezydenta. Oczywiście już po zaprzysiężeniu było jasne, że osobą, z którą powinniśmy rozmawiać, jest pan minister Przydacz, świeżo mianowany na to stanowisko w Kancelarii Prezydenta przez prezydenta Nawrockiego. On ani razu nie podjął tego kontaktu, natomiast podjął inny kontakt ze strony wysokiej rangi urzędników MSZ-u i od ubiegłej środy, przez cały weekend ten kontakt działał telefonicznie. Co więcej...
Z ambasadorem Najderem?
Co więcej,
jego...
panie redaktorze, po każdej, a było już ich 9, telekonferencji z udziałem albo premiera Tuska, albo premiera Sikorskiego, MSZ wysyła natychmiast, to znaczy tego samego dnia, najdalej następnego dnia rano, notatki. One oczywiście nie są jawne z przebiegu tych narad. Jak wiemy, były dwie telekonferencje z udziałem prezydenta Nawrockiego w środę ubiegłą i w sobotę rano. Do tej pory, a to już minął ponad tydzień, od pierwszej nie uzyskaliśmy tego typu normalnej korespondencji urzędniczej między organami państwa ze strony Kancelarii Prezydenta.
Marcin Przydacz mówi wprost, minister Przydacz mówi wprost, no ja informowałem o wszystkim ambasadora Najdera. Dzwoniłem do niego i wszystko mu opowiadałem. A co on zrobił z tą wiedzą? Nie wiem, przekazywał wam coś ambasador Najder?
Ambasador Najder za każdym razem próbuje dzwonić. Zresztą nie tylko on, jeszcze była druga osoba w randze dyrektora departamentu, która dzwoniła do ministra Przydacza. I to są te kontakty powiedziałbym, na gorąco, bezpośrednio, zaraz po tych telekonferencjach. Ale po pierwszej na przykład niestety, wbrew ustaleniom, pan minister Przydacz nie oddzwonił do ani do mnie, ani do ambasadora Najdera. Jeśli mówi inaczej, to jak mówię, mówi nieprawdę.
Zarzuca pan kłamstwo ministrowi prezydenckiemu.
Mówi nieprawdę. Natomiast normalnym, nie tylko zwyczajem, ale obowiązkiem w funkcjonowaniu państwa jest to, żeby po rozmowach telefonicznych na gorąco, także z tego powodu, że nie wszystko w takich rozmowach łączności jawnej można powiedzieć czy przekazać, powinny powstawać formalne notatki.
I rozumiem, że nie ma tych notatek.
Nie, znaczy...
Z waszej strony są, ze strony Kancelarii.
Mamy dzisiaj, panie redaktorze, czwartek. Czyli od 8 dni czekamy na notatkę Kancelarii Prezydenta z telekonferencji przygotowującej w szczyt na Alasce między prezydentem Trumpem a 7 przywódcami europejskimi, w tym prezydentem Nawrockim.
Brakowało panu prezydenta Nawrockiego na tym spotkaniu? Powinien tam być?
Tak. Absolutnie. Stało się źle, że przedstawiciela Polski tam nie było. Tym przedstawicielem Polski z przyczyn formalnych ustalenia tego formatu w poprzednią środę, czym się zresztą bardzo szczycili współpracownicy prezydenta, że jak sami mówili, ograli premiera Tuska i w tym formacie jest prezydent Nawrocki, a nie premier Tusk. W tym formacie mógł być tylko i wyłącznie prezydent Nawrocki, ponieważ on był kontynuacją formatu, który już wcześniej łączył w telekonferencjach. Pytanie, dlaczego ostatecznie tam nie było prezydenta Nawrockiego, jest pytaniem do współpracowników prezydenta.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.